Słuchasz podcastu Psychodietetyka dla specjalistów. Ja nazywam się Anna Januszewicz i od kilkunastu lat pomagam specjalistom, którzy zajmują się zdrowiem, w poznawaniu psychodietetyki po to, żeby ich praca przynosiła jak najlepsze efekty i satysfakcję. Od swoich kursantów i studentów często słyszę, że dobrze mi idzie przekładanie skomplikowanych psychologicznych teorii i badań na proste i praktyczne wskazówki pomocne specjalistom. I to samo staram się robić w tym podcaście, żeby pomóc Tobie wykorzystywać psychodietetykę w pracy z pacjentem. Nagrywałam dzisiaj rozmowę, która zostanie opublikowana w formie podcastu Gazety Wyborczej Jutronauci, w której zadano mi pytanie, po której stronie się opowiadam. Czy po stronie tych osób, które motywują, pouczają, każą zmieniać nawyki żywieniowe, walczyć z otyłością, czy po stronie tych osób, które upominają się o akceptację tej grupy osób, o większą tolerancję. I pomyślałam, że odpowiem na to pytanie także na łamach tego podcastu. Pierwsza myśl, jaka przyszła mi do głowy, kiedy usłyszałam to pytanie, była taka, jakie to jest smutne, że mamy takie dwie dominujące ścieżki, że ktoś przynajmniej postrzega to w taki sposób, że te ścieżki są dwie, wykluczają się ze sobą i że to one dominują. Jedna z nich to ta, która mówi o tym, żeby nie szukać wymówek, żeby wziąć się za siebie, żeby walczyć z otyłością. Druga strona mówi, odczepcie się od nas, mamy prawo wyglądać jak chcemy, mamy prawo mieć taki rozmiar jak chcemy i potrzebujemy akceptacji. No i teraz pytanie, czy rzeczywiście te ścieżki muszą się wykluczać, czy da się tutaj znaleźć jakąś wspólną drogę, bo przyznam, że ja rzeczywiście cały czas tej wspólnej drogi szukam. Oczywiście, jeżeli chodzi o różne formy stygmatyzacji, o różne agresywne zachowania względem osób o różnych rozmiarach ciała, to tutaj nie chcę szukać żadnego kompromisu i nie chcę tego w żaden sposób akceptować, ale jeżeli chodzi o motywowanie, informowanie, mówienie o negatywnych skutkach otyłości, to moim zdaniem jak najbardziej da się to pogodzić z takim empatycznym podejściem do osób z tym problemem, z wolnością wyboru, którą tym osobom się pozostawia. No więc w jaki sposób chciałabym to godzić i gdzie moim zdaniem są te punkty sporne i jak ja widzę ich rozstrzygnięcie? Obserwując dyskusje w mediach społecznościowych, słuchając różnych podcastów, widzę takie dwa sprzeczne ze sobą sposoby myślenia. Jeden z nich polega na mówieniu o tym, że chcieć to móc, po prostu weź się za siebie, zrób to i tego typu apel kieruje się w stronę osób z różnymi problemami, w tym w stronę osób z otyłością. Pomija się tutaj, że problem otyłości jest w ograniczonym stopniu kontrolowalny, sprowadza się to do kwestii wyboru, do kwestii rozsądku, pewnych decyzji, motywacji. Z drugiej strony zaś widzę głosy, które mówią o tym, że odchudzanie zawsze jest złe, że przecież nie da się schudnąć trwale i że wszyscy specjaliści, którzy promują odchudzanie, to są reprezentanci kultury diet i trzeba z tym walczyć. I jakie jest moje stanowisko w tej kwestii? Uważam, że osoby, które dostrzegają to, że problem otyłości jest słabo kontrolowalny, mają sporo racji, bo rzeczywiście tak jest. I mówienie o tym, że jest to kwestia wyborów, rozsądku, motywacji, to jest pokazywanie, że się tego problemu tak naprawdę nie rozumie. Fakty są takie, że często im bardziej ktoś się stara redukować nadmierne kilogramy, tym mniej mu to wychodzi, tym z większą intensywnością pojawia się efekt jojo, zaburzenia regulacji odżywiania. Także wcale nie o dużą motywację i parcie na efekt tutaj chodzi, tylko o mądre działanie. I to jeszcze z taką adnotacją, że to mądre działanie i tak nie w przypadku każdej osoby przyniesie pożądane efekty. Odchudzanie zawsze wiąże się z ryzykiem wystąpienia skutków ubocznych w postaci nadmiernego apetytu, w postaci zwiększenia tendencji do gromadzenia tkanki tłuszczowej. Także niektórzy nazywają to walką z wiatrakami i myślę, że sporo w tym racji. Należy o tym pamiętać, że rzeczywiście nasze ciało broni się wtedy, kiedy się odchudzamy, że występują różne mechanizmy obronne, które prowadzą do tego, że osoba, która się odchudza, w następstwie doświadcza efektu jojo, a po latach takich prób odchudzania waży coraz więcej. Więc de facto odchudzanie jest metodą, która w przypadku wielu osób nie przynosi zadowolenia, efektów, a często prowadzi do pogłębienia problemu, do wywołania kolejnych problemów, takich jak zaburzenia odżywiania. Ale powiedzmy sobie też tutaj wyraźnie, że są takie osoby, które odnoszą korzyści z odchudzania, u których te efekty uboczne się nie pojawiają, które chudną trwale i poprawiają swoje nawyki żywieniowe dzięki temu odchudzaniu i odnoszą efekty zdrowotne. Także myślę, że tutaj żadna skrajność nie będzie dobra. Nie powiedziałabym, że trwałe, bezpieczne i zdrowe odchudzanie nigdy nie jest możliwe i że nikt nie będzie z tego czerpał korzyści, ale nie powiedziałabym też, że każdy może z tego czerpać korzyści. Myślę, że każdorazowo powinno być to rozważone, jaka metoda odchudzania, czy w ogóle odchudzanie dla danej osoby jest dobre, i dopuszczam tutaj, że część osób może wybrać rezygnację z tego i będą raczej skupiać się na tym, jak zaakceptować życie z otyłością. I jak najbardziej chciałabym też takie osoby wspierać. Powiedziałam więc już, dlaczego nie zgadzam się z osobami, które uważają, że w odchudzaniu chcieć znaczy móc. Ale zaczęłam temat tego, że negowanie odchudzania w każdym przypadku i każdego specjalisty, który proponuje odchudzanie, to także jest coś, z czym się nie zgadzam i teraz chciałabym rozwinąć ten wątek. Ostatnio spotykam się co jakiś czas z treściami, które wylewają hejt na psychodietetykę, które mówią o tym, że psychodietetyka to tak naprawdę kontynuacja kultury diet, tylko w takim niewinnym przebraniu. I chciałam się odnieść do tej krytyki, absolutnie się z nią nie zgadzam. Zacznijmy od tego, że wydaje mi się, że naprawdę pojęcie psychodietetyki jest słabo rozumiane. Często słyszę taką opinię, że psychodietetyka to jest jakiś taki nowy twór, że psychodietetyka w Polsce to jest jakaś taka inna psychodietetyka niż ta zagraniczna psychodietetyka, bo ta zagraniczna to skupia się właśnie bardziej na jedzeniu intuicyjnym, a ta psychodietetyka w Polsce jednak mówi o kontroli odżywiania. Z drugiej strony część restrykcyjnie nastawionych dietetyków to mówi, że znowu ta psychodietetyka w Polsce to jest takie głaskanie po pleckach i promowanie jedzenia słodyczy. I halo, halo, stop! Kochani, czym jest psychodietetyka? Psychodietetyka to połączenie dwóch dziedzin, połączenie kawałka psychologii zdrowia, które zajmuje się psychologią jedzenia, i dietetyki. A więc połączenie tych dwóch dziedzin, które ma służyć temu, żebyśmy holistycznie patrzyli na temat odżywiania, na temat zachowań zdrowotnych. A więc psychodietetyka w Polsce to nie jest jakiś nowy twór, to nie jest coś, co nagle sobie tutaj wszyscy wymyśliliśmy po to, żeby albo przemycać kulturę diet pod takim niewinnym płaszczykiem psychologicznego podejścia, ani coś, co służy głaskaniu się po pleckach i promowaniu niezdrowego odżywiania. Pod nazwą psychodietetyka po prostu zawitała do Polski wiedza z psychologii zdrowia, psychologii jedzenia i połączenie tej wiedzy z wiedzą żywieniową, czyli to holistyczne spojrzenie. I tutaj stawiam kropkę. Można powiedzieć, że psychodietetyka w Polsce od kilkunastu lat jest czymś nowym, ale nie dlatego, że ona wtedy powstała, tylko dlatego, że pod tą nazwą zaczęły być przekazywane treści na temat tego, jak podchodzić do pacjentów w sposób holistyczny, w sposób uwzględniający i ten psychologiczny, i ten biologiczny punkt widzenia. Natomiast psychologia zdrowia, psychologia jedzenia to są dziedziny, które rozwijają się od dawna, w ramach których badania prowadzone są od wielu dziesięcioleci. No i właśnie z dorobku tych dziedzin korzystamy po to, żeby dzisiaj inaczej podchodzić do odżywiania, żeby uczyć specjalistów innego podejścia do pacjentów. Także nie wiem, skąd takie oczekiwanie, że psychodietetyka to powinna głównie promować jedzenie intuicyjne, skoro jeżeli częścią psychodietetyki jest po prostu psychologia zdrowia, psychologia jedzenia, to podkreślam, że te dziedziny oferują nam o wiele więcej narzędzi, o wiele więcej informacji na temat tego, jak pozytywnie wpływać na relacje z jedzeniem i niekoniecznie w każdym przypadku będzie to głównie skupianie się na jedzeniu intuicyjnym. W psychologii zdrowia mówi się również o samokontroli, mówi się o technikach samokontroli, mówi się o tym, w jaki sposób wzmacniać swoją motywację i o wszystkich mechanizmach psychologicznych, które odpowiadają za zmianę nawyków, za wysiłek wkładany w tę zmianę i niekoniecznie jedynie bazowanie na intuicyjnym jedzeniu uznawane jest za najlepszy sposób na poprawę naszej relacji z jedzeniem. Bardzo bym chciała, żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo ja absolutnie nie jestem przeciwniczką jedzenia intuicyjnego. Sama osobiście czerpię wiele z programów jedzenia intuicyjnego. Uważam, że mają wiele wspaniałych założeń i wsłuchiwanie się w sygnały głodu i sytości to jest jedna z podstawowych zasad, którymi ja się kieruję w odżywianiu, którą przekazuję swoim pacjentom. Tyle, że uważam, że to, w jaki sposób programy jedzenia intuicyjnego są przedstawione, często za bardzo neguje samokontrolę w odżywianiu, często za bardzo wyklucza wkładanie pewnego wysiłku w to, żeby zmieniać swoje nawyki żywieniowe. No i tutaj jest ten kawałek, z którym ja się nie zgadzam. Uważam, że zmiana nawyków wymaga pewnego wysiłku i to, w jaki sposób przedstawiana jest ta kwestia w książkach popularyzujących intuicyjne jedzenie, momentami mi się po prostu nie podoba. A żeby wyjaśnić Wam, o co mi chodzi, to przeczytam Wam jeden fragment z książki promującej jedzenie intuicyjne, w której pokazane jest, jak można podchodzić do kwestii takiego świadomego decydowania o tym, co będziemy jeść, jak ta, powiedzmy, samokontrola jest tam zaprezentowana. Zaczynam czytać. Może właśnie dowiedziałeś się, że jakaś zupa w puszce ma dużą zawartość sodu, a ty obawiasz się, że może to mieć negatywny wpływ na twoje ciśnienie. Być może poczujesz wtedy, że możesz zrezygnować z zupy, ponieważ nie masz na nią ochoty i wcale nie będziesz miał poczucia niedoboru, wybierając zupę o niższej zawartości sodu. Albo dojdziesz do wniosku, że jeśli już jeść coś o wysokiej zawartości sodu, to wolisz pizzę. A może okaże się, że napój, który pijesz, zawiera dużo cukru, a ty równie dobrze mógłbyś pić wodę mineralną. W takim przypadku wybierz wodę. No właśnie, ale co w przypadku, jeżeli dla kogoś wybranie wody zamiast słodkiego napoju to jednak nie jest równie dobrze? Co jeśli ktoś po uświadomieniu sobie, że zupa, która ma wysoką zawartość sodu, nie jest dla niego dobra, nie straci ochoty na tę zupę? No bo takie sytuacje, w których mamy ochotę na coś, ale jednak decydujemy się tego nie jeść, nazywamy właśnie samokontrolą, tak? Czyli jest to każdy taki wysiłek w kierunku zmiany naszych reakcji. A w jedzeniu intuicyjnym mówi się raczej o tym, żeby wsłuchać się w siebie i zdecydować, czego się chce, czego potrzebujemy, i zakłada się tam, że będziemy chcieć tego, czego potrzebujemy, tego, co jest dobre dla naszego ciała. A nie zawsze tak jest. Oczywiście możemy mieć ochotę na takie rzeczy, które nie są dla nas dobre, i nawet kiedy się w to wsłuchamy, przemyślimy, możemy nadal uznawać, że ta ochota po prostu w nas jest, i wtedy można właśnie wykorzystywać samokontrolę po to, żeby regulować swoje zachowanie, żeby jednak odmawiać sobie czegoś. Ja nie jestem tutaj oczywiście zwolenniczką takiego ciągłego, restrykcyjnego odmawiania, ale pewnego negocjowania ze sobą. Nie ulegania każdorazowo ochocie na jedzenie. I oczywiście w tej książce też jest wiele fragmentów, które mówią o tym, że jedzenie intuicyjne to nie jest przejadanie się, to nie jest lekceważenie potrzeb ciała i że jedzenie intuicyjne nie wyklucza kierowania się pewnymi zasadami żywieniowymi. No ale właśnie, jeżeli chodzi już o opisanie, jak to w praktyce ma wyglądać, to podaje się tego typu przykłady, że pytasz siebie po prostu, na co masz ochotę i liczysz na to, że jeżeli dowiesz się, że to nie jest dla ciebie dobre, to wtedy ta ochota ci mija. Jest takie założenie, jedno, z którym ja się właśnie nie zgadzam, że my będziemy mieć ochotę na to, co jest dla nas dobre, że jeżeli wsłuchamy się w nasze ciało, to ono nam to podpowie, i że jeżeli odrzucimy restrykcje żywieniowe, to takie parcie na pewne produkty, które do tej pory były zakazane, w końcu minie. I często tak się dzieje. Jeśli ludzie przestają sobie czegoś odmawiać, to nie przestają też tak tego pragnąć i przestają się tym przejadać, ale nie zawsze ma to miejsce i też o tym mówiłam już w poprzednich odcinkach podcastu. restrykcje nie są jedyną przyczyną przejadania się. Zamiłowanie do jakichś produktów nie wynika tylko z tego, że my sobie ich odmawiamy, ale równie dobrze może wynikać z tego, że jesteśmy do nich bardzo przyzwyczajeni, że to właśnie nimi się pocieszamy. Także czasami trzeba naprawdę włożyć kawałek siły woli w to, żeby się od tego odzwyczaić. I zachęcam wszystkich do tego, żeby z tej siły woli nie rezygnować, ale z drugiej strony, żeby jej nie nadużywać. I to jest takie podejście, które moim zdaniem jest najbardziej uzasadnione, biorąc pod uwagę wyniki badań psychologii jedzenia. No dobra, to odniosłam się już do hejtu, jaki się wylewa na odchudzanie. Podsumowując, powiem tak, że powinniśmy jak najbardziej mieć świadomość tego, jakie negatywne skutki może za sobą nieść odchudzanie. Powinniśmy mieć świadomość, jak cholernie trudny to jest proces i że niektórzy mogą zdecydować się, że jednak nie będą się odchudzać i czasami to będzie naprawdę rozsądna decyzja. Tak na przykład może być u osób, które mają duże problemy z kontrolą odżywiania, które są efektem podejmowanych wcześniej restrykcji, osób, które są zmęczone ciągłymi dietami, u których rozwijają się zaburzenia odżywiania albo u których już rozwinęły się takie problemy. Rzeczywiście w tych przypadkach kolejna próba odchudzania może zdecydowanie pogłębić problem. Jeżeli chodzi o zaburzenia odżywiania, to w ogóle odchudzanie się i terapia zaburzeń odżywiania najczęściej się wykluczają. Natomiast tutaj chciałam podkreślić, że nie tylko zaburzenia odżywiania są przeciwwskazaniem dla podejmowania prób odchudzania. Są różne inne sytuacje dotyczące zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego, które stanowią takie przeciwwskazanie i każdorazowo należy to rozważyć, czy w przypadku danej osoby odchudzanie, redukcja masy ciała rzeczywiście jest dobrym pomysłem, czy też nie. I czasami rzeczywiście najlepsza decyzja, jaką taka osoba może podjąć, to jest rezygnacja z podejmowania kolejnej próby odchudzania czasowo albo może i na zawsze. Jeżeli udało Ci się dotrwać do tego miejsca podcastu, to zakładam, że psychodietetyka naprawdę Cię interesuje. Być może więc zainteresuje Cię też nasza bezpłatna konferencja na temat faktów i mitów w psychodietetyce. Podczas tego wydarzenia 12 wspaniałych ekspertów podzieli się z Tobą swoją wiedzą i doświadczeniem, poznasz sprawdzone metody pracy z pacjentem i dowiesz się, jak te metody w swojej praktyce wykorzystują zaproszeni eksperci. Żeby się zapisać, skorzystaj z linku dołączonego do opisu tego odcinka podcastu. Ale z drugiej strony nie powinniśmy jednostronnie tego rozumieć i uważać, że odchudzanie jest zawsze złe. Nie powinniśmy zabierać nadziei tym, którzy odchudzać się chcą i zapominać o tym, że dla niektórych rzeczywiście to jest coś, co przyniesie spore korzyści zdrowotne i psychologiczne. Także nie opowiadam się tutaj po żadnej ze stron ani za kulturą diet, która ciągle odchudzanie promuje, ani za tymi, którzy odchudzanie w taki jednostronny sposób, zbyt skrajny, zbyt uogólniony hejtują. A teraz chciałabym się odnieść do kolejnych skrajności, z jakimi spotykam się w internetowych treściach, a mianowicie do hejtu, jaki się wylewa na dietetyków, którzy mówią o zdrowiu, którzy zajmują się dietetyką kliniczną, czy którzy śmią mówić o odchudzaniu. Zarzuty, z jakimi się spotkałam, są takie, że dietetycy to jest taka grupa, która w sposób jednolity każdemu serwuje diety odchudzające, taka grupa, która nie zwraca uwagi na przyczyny otyłości, tylko każdego motywuje do odchudzania. No i uważam, że takie uproszczone, oparte o stereotypy, ocenianie dietetyków jako grupy społecznej, wypowiadanie się w taki mało przychylny sposób, nawet z pewną agresją bym powiedziała, jest bardzo krzywdzące. I co ciekawe, słyszałam to od osób, które z drugiej strony opowiadają się przeciwko dyskryminacji otyłości, opowiadają się za tolerancją, a jednocześnie pozwalają sobie na hejt, uogólnienia i stereotypy skierowane do dietetyków. I tutaj chciałam podkreślić, że rzeczywiście są osoby w tej branży, które pracują w taki tradycyjny, staroświecki sposób, oparty o restrykcje bez zwracania uwagi na indywidualną sytuację pacjenta, bez uwzględniania tej nowoczesnej wiedzy na temat terapii otyłości, ale dlaczego ktoś wylewa hejt na całą grupę, dlaczego ktoś posługuje się takimi stereotypami, dlaczego to jest wyrażane w taki agresywny sposób, no przyznam, że naprawdę ciężko mi jest to zrozumieć, zwłaszcza, że te same osoby jednocześnie hejtują psychodietetykę, która właśnie o tym holistycznym spojrzeniu, o tym analizowaniu sytuacji każdego pacjenta mówi, o tym, jakie są negatywne skutki diet odchudzających, także mówi. Więc dietetyka zła, psychodietetyka zła. No i co? Dobre tylko jedzenie intuicyjne? W tym hejcie, który wylewa się na dietetyków, widzę takie bardzo zawężone spojrzenie, skupianie się tylko na interesach osób, które są zagrożone zaburzeniami odżywiania, które są zorientowane na nadmierne restrykcje w odżywianiu, a zapominanie o tych osobach, które po prostu potrzebują wiedzy o żywieniu ze względu na przykład na jakieś problemy zdrowotne. I tak na przykład jedna z osób hejtujących w jednym z podcastów mówi o sytuacji, kiedy zobaczyła post dietetyka, który mówił o tym, że badania pokazują, że picie kawy na czczo nie jest zagrożeniem dla naszego zdrowia. Ten dietetyk odnosił się tam do kwestii refluksu, no i ewidentnie ten przekaz był adresowany do osób, które mają jakieś problemy z żołądkiem i zastanawiają się nad tym, czy mogą pić kawę na czczo, czy też nie powinny tego robić. I ta osoba się zbulwersowała, że przecież jeżeli będziemy mówić, że picie kawy na czczo jest okej, to znaczy, że będziemy promować omijanie śniadań, to znaczy, że będziemy wspierać te osoby, które piją kawę po to, żeby opóźniać jedzenie śniadań, żeby tłumić apetyt i że to jest wspieranie tych restrykcji, że w tym przekazie nie myśli się o takich osobach, które na te restrykcje są zorientowane. No ale przecież nie możemy w każdym przekazie myśleć o każdej grupie osób. Ten przekaz, jak to rozumiem, był skierowany do osób, które są zainteresowane kwestią problemów z żołądkiem i picia kawy w tym kontekście. Ta osoba, hejtując te treści w podcaście, mówi w cholerę z tym refluksem, a właściwie nie powiedziała w cholerę, tylko użyła innego słowa na H, ale ja nie będę tego cytować, więc pozostańmy przy tej złagodzonej wersji. Więc kij z refluksem, myślmy o tych, którzy popadają w nadmierne restrykcje i wykorzystują picie kawy na czczo, żeby opóźnić śniadanie. No zaraz, jak kij czy ch z refluksem. A co z osobami, które przez przewlekły refluks dorabiają się nowotworów, przełyku czy żołądka? Te osoby nie są ważne? Tych osób nie trzeba wspierać, nie trzeba działać, żeby jakoś zapobiegać tym problemom? Swoją drogą sama należę do osób, które akurat tym wątkiem są zainteresowane, i dzięki temu, że dietetyka nie na żarty pewnego dnia opublikowała rolkę na temat tego, że jednak picie kawy może powodować refluks, wyeliminowałam kawę pitą na czczo i mój problem z żołądkiem w znacznym stopniu, albo właściwie całkowicie się rozwiązał. Także jestem bardzo wdzięczna za takie treści. I dlaczego miałabym być tych treści pozbawiona? Dlaczego my nie możemy mówić o zdrowiu? Bo jeśli mówimy o zdrowiu, to może przypadkiem to kogoś triggerować do restrykcji. Wiecie, no zawsze coś może triggerować kogoś do restrykcji, ale dopóki komunikat nie promuje tych restrykcji w sposób bezpośredni, dopóki komunikat nie przekazuje czegoś, co nie jest zgodne z wiedzą na temat żywienia, to moim zdaniem tutaj naprawdę nie ma się co czepiać i naprawdę nie każda osoba pije kawę na czczo po to, żeby opóźniać śniadanie. Ja na przykład nie robię tego po to, żeby opóźniać śniadanie, po prostu od wielu lat mam taki nawyk i chciałam się dowiedzieć, czy ja mogę tę kawę pić na czczo, czy nie. I akurat do mnie trafił post, właściwie rolka, która mówiła o tym, że może to nasilać refluks. No i dzięki za tę wiedzę. Dlaczego mamy pozbawiać ludzi wiedzy na temat tego, jakie skutki dla naszego zdrowia przynosi jedzenie określonych produktów, przynoszą określone sposoby odżywiania? Czy to nie jest przypadkiem działanie na szkodę osób, które tej wiedzy potrzebują? Czy to nie jest jakieś zawężenie poznawcze, gdzie na uwadze mamy tylko osoby, które mają tendencję do restrykcji? Nie jest to zawężenie, w którym skupiamy się tylko na szkodliwości ograniczeń dietetycznych. No, ograniczenia dietetyczne mogą przynosić negatywne skutki, ale mogą przynosić też skutki pozytywne. Jeżeli zrobimy to wszystko z głową, Ja na przykład zamiast kawy zwykłej zaczęłam sobie pić kawę zbożową i spoko, nie czuję żadnej utraty w związku z tym, a rozwiązałam moje problemy z żołądkiem, więc dlaczego ktoś miałby mnie pozbawić tego? Nie można obwiniać osób, które promują zdrowie, w związku z tym, że komunikaty na temat zdrowia często są nadinterpretowane. No, starajmy się, żeby te komunikaty były rzetelne, ale nie możemy ponosić odpowiedzialności za wszystkie nadinterpretacje. Tak samo można by się przyczepić do wszystkich sytuacji, w których mówi się o tym, że jedzenie produktów rekreacyjnych jest ok, że może stanowić element zdrowej diety. No, to także może być komunikat szkodliwy dla niektórych osób. Na przykład, jeśli pokazujemy, że zjedzenie Snickersa, no, nie jest katastrofą, jednocześnie nie mówimy prawdy w odniesieniu do osób, które mają uczulenie na orzechy, tak? Więc no, wiadomo, że krótkie treści, które są przekazywane w internecie, one przedstawiają tylko jakiś fragment wiedzy i należy ją osadzić w pewnym kontekście. Staramy się nie upraszczać, staramy się przekazywać te informacje, mówiąc o tym, do jakiej grupy to kierujemy. No, ale nie oburzajmy się jednocześnie, że nie kierujemy komunikatu do wszystkich grup, bo to po prostu nie jest możliwe. Inny przykład, jaki ta osoba podała w jednym z podcastów, jest taki, że rozmawiała z dietetyczką, która powiedziała, że pomiędzy mozzarellą light a zwykłą mozzarellą ona nie widzi różnicy, więc wybiera tę light. No i to wzbudziło jej niezrozumienie, zapytanie, no to dlaczego, jeżeli nie widzisz różnicy pomiędzy mozzarellą light a zwykłą mozzarellą, to dlaczego wybierasz tą light? Kurczę, no dlaczego ktoś wybiera tę light, jeżeli w smaku nie widzi różnicy? No dlatego, że prawdopodobnie zwraca uwagę na kwestie zdrowotne. Czy naprawdę dokonywanie wyborów żywieniowych musi być pozbawione w ogóle tego myślenia o zdrowiu, musi być pozbawione tej świadomości dotyczącej tego, jak odżywianie wpływa na nasze zdrowie, żebyśmy mówili o zdrowej relacji z jedzeniem? Czy to naprawdę musi być oddzielenie się od wiedzy żywieniowej i zakazane jest tutaj czytanie etykiet, kierowanie się jakimiś zasadami, bo powiemy już, że jest to niezdrowa relacja z jedzeniem i kultura diet? I ostatnia skrajność, z którą trudno jest mi się zgodzić, którą w sumie trudno mi jest też do końca zrozumieć, to walczenie z tak zwaną medykalizacją problemu otyłości. Niektórzy nawet nie chcą używać słowa otyłość, wstawiają gwiazdki zamiast niektórych liter po to, żeby nie pisać w całości tego słowa, bo oburza ich to, że taki termin występuje. Nie chcą one kojarzenia grubości, bo tak opisują swoje rozmiary ciała, z problemem medycznym. Mówią o tym, że grubość nie zawsze oznacza problem medyczny, że nie każda osoba o wysokim BMI odczuwa jakieś objawy chorób, jakieś uciążliwości zdrowotne. Tutaj pewnie dyskusyjne jest, dlaczego otyłość sama w sobie nazywana jest chorobą. Nie każdy się z tym zgadza, bo nie zawsze prowadzi ona do jakichś takich komplikacji zdrowotnych, które są uciążliwe, które są zagrażające, ale z drugiej strony być może w ten sam sposób można by oceniać inne choroby, jak na przykład cukrzyca, która w początkowym stadium może także nie przynosić uciążliwości, nie stanowić zagrożenia, natomiast z czasem to zagrożenie zdrowotne powoduje. Nie chcę się na ten temat wypowiadać jakoś szerzej, bo myślę, że to jest kwestia, o której powinni się wypowiadać medycy, dlaczego otyłość jest na liście chorób i dlaczego inne jednostki chorobowe też tam się znalazły, bo rządzi się takimiś prawami. Niezależnie zaś od tego, czy otyłość nazwiemy chorobą, czy czynnikiem ryzyka dla rozwoju innych chorób, to jest to problem medyczny. Wiem też, że diagnozowanie nadwagi czy otyłości tylko na podstawie wskaźnika BMI ma swoje duże wady. Natomiast trudno jest dyskutować z tym, że nadmiar tkanki tłuszczowej jest czynnikiem ryzyka dla rozwoju różnych chorób i że otyłość jest problemem medycznym. Rozumiem, że ktoś może nie chcieć być postrzegany jako osoba chora, jeśli nie czuje się osobą chorą. Rozumiem, że ktoś może wybrać, czy chce być nazywany osobą grubą, czy osobą z otyłością, czy z chorobą otyłościową, czy może jeszcze jakoś inaczej, bo niech każdy zdecyduje, z czym mu jest lepiej. Ale już nie do końca rozumiem, dlaczego w ogóle słowo otyłość jest zapisywane z gwiazdkami zamiast niektórych liter, dlaczego jest traktowane jak jakieś przekleństwo. Myślę, że takie podejście jest bardzo trudne do zrozumienia dla osób, które widzą wyraźnie ten kontekst medyczny, dla lekarzy, dla innych specjalistów, których celem jest pomaganie osobom z otyłością, no bo przecież nie wszystkie osoby, które mają ten problem, rezygnują z odchudzania i nie chcą postrzegać tego jako problemu medycznego. Jako specjaliści jesteśmy po to, żeby służyć tym, którzy tej pomocy chcą. I dlaczego nie możemy o tym po prostu swobodnie mówić, że coś takiego jak otyłość występuje, że może to się wiązać z problemami zdrowotnymi? Jestem w stanie zrozumieć, że pewnie niektóre osoby z wysokim BMI mają już serdecznie dosyć gadania medyków, którzy wciąż motywują do tego, żeby schudnąć, jeśli dla nich odchudzanie się nie sprawdziło. Mogą mieć dosyć ciągłego uświadamiania ich na temat tego, jakie skutki niesie ze sobą otyłość, bo dobrze już to wiedzą i nie potrzebują, żeby im powtarzać o tym po raz kolejny. I być może właśnie w związku z tą frustracją chcą zbanować w ogóle mówienie o otyłości. Ale pamiętajmy też o tym, że są osoby, które rzeczywiście tych informacji potrzebują, które wcale nie są takie świadome. To też jest pewne uproszczenie, że każda osoba z otyłością dobrze wie, jakie skutki niesie ona ze sobą i że na co dzień ma te skutki na uwadze. Zdarza się, że ludzie lekceważą tematy zdrowia, żyją z dnia na dzień i dopóki coś się złego z ich zdrowiem nie wydarzy, to trochę lekceważą temat otyłości. I takie wizyty lekarskie, programy profilaktyczne mają właśnie na celu przypominanie o tym zdrowiu, bo jako społeczeństwo żyjemy dniem codziennym i promocja zdrowia ma na celu zwrócenie uwagi na kwestie zdrowotne i dla niektórych osób pełni to naprawdę ważną funkcję. Ludzie zapominają o badaniach profilaktycznych, ludzie zapominają o tym, jak ważne jest zdrowe odżywianie, ludzie zapominają, że kwestia nadmiernych kilogramów to nie jest tylko kwestia estetyczna, ale przede wszystkim medyczna. No i jako osoby promujące zdrowie mamy w obowiązku im to przypominać. Ważne, żeby to oczywiście robić w sposób odpowiedni, żeby rzeczywiście kierować te komunikaty do tych, którzy tej wiedzy potrzebują. Nie zawsze się oczywiście tak da zrobić. Czasami jakieś kampanie adresowane są do szerokiej grupy odbiorców, na przykład jakieś plakaty i nie mamy wpływu na to, kto się z nimi zapozna. Ale tak samo lekarz w gabinecie, który kieruje komunikat do konkretnej osoby, też niekoniecznie wie, czy ta osoba na pewno tego potrzebuje, jaka jest jej świadomość zdrowotna. No i to jest duża sztuka, żeby tym nie męczyć za bardzo, żeby robić to w odpowiedni sposób, tak żeby przynosiło to dobre skutki, a nie skutki odwrotne. Widzę to zmęczenie materiału, widzę, że ludzie, którzy mają świadomość zdrowotną, nie chcą już o tym zdrowiu słuchać. Jak najbardziej mają do tego prawo, ale fajnie, żeby zwróciły uwagę na to, że my nie zawsze czytamy w ich myślach, że są jeszcze inne osoby oprócz nich, są takie osoby, które tych informacji potrzebują i krytykowanie wszystkich medyków za to, że mówią o tym, jakie negatywne skutki niesie ze sobą otyłość, no moim zdaniem jest po prostu nie fair. Długo bym mogła jeszcze opowiadać o skrajnych opiniach, jakie pojawiają się wokół tematu, czy motywować, czy akceptować. Oczywiście mam na myśli, czy motywować do leczenia otyłości, czy też akceptować otyłość. Mam nadzieję, że jasno wybrzmiało z tego podcastu, że uważam, że trzeba łączyć jedno z drugim. Mam nadzieję, że tym podcastem dokładam cegiełkę na rzecz tego, żeby pomóc niektórym osobom odnaleźć się wśród skrajności, które tutaj zaprezentowałam. Mam też nadzieję, że kiedyś wypracujemy bliższe sobie stanowiska, że będziemy mniej negatywnie do siebie nastawieni i że nie będzie jakiejś polskiej psychodietetyki, innej psychodietetyki, nauki i nienauki, tylko jedno holistyczne, oparte o dowody naukowe podejście. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i na koniec zachęcam Cię do tego, żeby podzielić się ze mną swoją opinią na tematy, które tutaj zostały poruszone. Daj też znać, czy ten odcinek wydaje Ci się wartościowy. Będzie mi bardzo miło, jeżeli odezwiesz się do mnie i dasz mi sygnał, że go odsłuchałeś albo odsłuchałaś. Jeżeli zaś potrzebujesz więcej takich treści, to zapraszam Cię do bliższego kontaktu ze mną. Być może skorzystasz na przykład z mojego programu mentoringowego, w którym pomagam specjalistom odpowiadać na trudne pytania dotyczące pacjentów, szukać tej indywidualnej ścieżki pomocy, która będzie optymalna dla każdego pacjenta. Także zapraszam do skorzystania z mojej pomocy, korzystania z moich szkoleń, czy wspomnianego tu przeze mnie programu mentoringowego, a także do śledzenia mnie w mediach społecznościowych. Możesz mnie znaleźć na Instagramie pod nazwą Instytut Psychodietetyki albo na moim prywatnym profilu Dyry_Januszewicz_Psychodietetyka. Do usłyszenia.